Dziękuję Wam bardzo za serdeczne przyjęcie. Jeszcze powiem dwa słowa o sobie. Z zawodu jestem informatykiem. Jeżeli chodzi o doświadczenie rodzinne, to jestem mężem jednej żony. Mamy trójkę dzieci. Nasz syn ma 16 lat, starsza córka 13, a młodsza 9. Chciałem podzielić się z Wami takim tematem właśnie związanym i z rodziną, i z ewangelizacją. Będę Was zachęcał do tego, żeby popatrzeć tutaj na tą ścianę. Kilka tam slajdów się pojawi, że bardzo Was proszę, żebyście je śledzili. No i rozpoczniemy ten temat od takiego popatrzenia na rodzinę w Bożym planie. Chciałem przeczytać taki jeden tekst z początku Biblii, tak z Księgi Rodzaju, kiedy Pan powiedział tak, taką rzecz uczynił. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Ta będzie się nazywała niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Jak widzimy, że w Bożym planie, w Bożym powołaniu do rodziny są takie dwa bardzo ważne elementy. Widzimy, że jest to związek kobiety i mężczyzny, co wydaje się oczywiste, ale chyba nie dzisiaj. I po drugie, że jest to związek trwały i płodny. Pan Bóg powiedział w innym miejscu, w tej samej księdze, żeby się rozmnażali. I powołanie do rodziny, związek kobiety mężczyzny o trwałym charakterze i który jest płodny, czyli otwarty, przynajmniej otwarty na potomstwo. Teraz chciałbym zobaczyć, żebyśmy razem zobaczyli, jak wygląda rodzina w XXI wieku, tak, nam współczesna. Pierwszą taką charakterystyczną właśnie cechą przeciwną Bożemu planowi jest to, że małżeństwa i rodziny w XXI wieku nie są trwałe. Poczytałem troszeczkę artykułów na ten temat. Niedawno, nie wiem, czy żeście czytali, w Gazecie Wyborczej ukazał się taki artykuł mówiący o nietrwałości małżeństwa. Chyba miał tytuł Europa się rozwodzi. Przeczytać tam można było, że w Belgii rozwodzi się na przykład 71% małżeństw. W Polsce tylko albo aż 33%. I widzimy taką nietrwałość małżeństwa jako wyjątkowo charakterystyczną cechę dzisiejszych rodzin. Równymi powodami jest to oczywiście spowodowane. W Polsce wydaje się, że najważniejszym powodem powodującym to, że małżeństwa się rozpadają, jest alkoholizm, nadużywanie przemocy, kłótnie o kasę, nieporozumienia z teściami. Można by mnożyć wiele różnych rzeczy. Doprowadzają one do tego, że ogromna część małżeństw się rozpada. Druga rzecz. Konkubinat. Tak, mniej więcej od XX wieku zapanowała powszechna moda na tak zwane wolne związki, wolną miłość. Czym to jest spowodowane? Ogromną niechęcią młodych ludzi szczególnie do życia w jakichkolwiek zobowiązaniach. Tak? Niechęć do zobowiązań. Owszem, kochamy się, super, nie ma problemu. Dziś jest pięknie, nasza miłość kwitnie, mieszkamy ze sobą razem, gotujemy, sprzątamy, chodzimy do pracy, ale jutro czy pojutrze może nadarzy się ktoś bardziej atrakcyjny. Nie chcę być z tym związany. Później te rozwody, to jest kłopot, strasznie dużo trzeba przeprowadzać różnych kombinacji w sądach, w kościele. Po co nam to? Zamieszkajmy ze sobą razem i nie bez żadnych zobowiązań. No właśnie, coś takiego, czyli konkubinat. Urodzenia pozamałżeńskie, tak? Czyli dzieci się rodzą poza rodzinami. W Szwecji 55% dzieci rodzi się poza pełnymi rodzinami. Czyli są to takie półsieroty. Tak? Najczęściej oczywiście wychowuje je mama. We Francji 45% dzieci przychodzi na świat poza pełnymi rodzinami. W Polsce tylko lub aż 17%. Czyli kolejną charakterystyczną cechą rodziny w XXI wieku jest to, że dzieci nie rodzą się w stałych, trwałych, płodnych związkach, tylko coraz częściej rodzą się poza małżeństwem. Kolejna rzecz, o czym żeśmy już tutaj dzisiaj słyszeli i wczoraj przypuszczam też, niesamowita presja homoseksualistów, którzy walczą o tak zwane równouprawnienie. A dlaczegoż by to, pytają, dwaj panowie mieszkający razem nie mieliby takiego samego prawa wychowywać dzieci jak mężczyzna i kobieta, którzy mieszkają razem. Dlaczegoż? Przecież to jest krzywda dla nas, to jest naruszenie naszych wolności konstytucyjnych, nie wiem, praw, czegokolwiek jeszcze tam innego, prawda? Oni walczą o to, żeby związki lesbijskie i związki gejów miały takie same prawa, jeżeli chodzi na przykład o wychowywanie dzieci, jak pełne rodziny, które, jak sam na początku żeśmy przeczytali, powstały nie z pomysłu ludzkiego, ale z Bożego zamysłu. Oto ciekawa rzecz jeszcze. W dokumentach ONZ-u, które zostały zaktualizowane w 1995 roku ubiegłego stulecia, można przeczytać nowe w ogóle, nową definicję rodziny. Tak? Bo wcześniej wszyscy zgadzali się z tym, że to jest związek kobiety i mężczyzny w trwałym charakterze, płodnym i tak dalej. Teraz to, co powiedziałem na początku, wcale nie jest takie oczywiste. W tych dokumentach można przeczytać, że rodzina to jest środowisko rozszerzone, w którym podejmuje się decyzje dotyczące zdrowia. To jest nowa definicja na użytek, prawda, właśnie przede wszystkim lobby homoseksualnego, prawda? No bo oni doprowadzili do tego, że związek mężczyzny i kobiety jest tak samo uprawniony do wszelakich innych rzeczy, nie tylko prawnych typu dziedziczenie, ale również moralnych typu wychowywanie dzieci, jak pełne rodziny. I legalizacja małżeństw homoseksualnych i możliwość wychowywania dzieci przez związki homoseksualne tutaj zasługuje na podkreślenie. Kolejne rzeczy to są problemy demograficzne. Wiemy, że nieprawdopodobnie również w naszym kraju spada dzietność małżeństw, czyli dzieci rodzi się coraz mniej i ogólnie w Europie demografowie patrzą na to w przyszłość, mówią, że jeżeli nic się nie zmieni, to Europa wymrze i zaleją nas inne narody, które emigrują, przyjeżdżają do nas i tak dalej. Oni się rozmnażają całkiem nieźle. Stara Europa tak zwana rozmnaża się całkiem źle. Dlaczego? Myślę, że dwie przyczyny chciałbym tutaj zarysować. Po pierwsze są to przyczyny ekonomiczne. Państwa europejskie, w odróżnieniu na przykład od Stanów Zjednoczonych, są państwami socjalnymi. Ale patrząc na politykę tak zwaną prorodzinną w krajach europejskich, dochodzimy do wniosku, że ona wcale nie jest prorodzinna, ponieważ preferuje się zwykle w podatkowych przepisach i jakichkolwiek jeszcze innych samotnych rodziców, którzy wychowują dzieci. I oczywiście to nie jest nic złego, ale patrząc na porównanie, porównując to z rodzinami, no widać, że rodziny, tak ekonomicznie na to patrząc, nie opłaca się wychowywać dzieci. No bo warto jest nie mieć dzieci, bardziej mi się to opłaca. I tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy, która jest w nawiasie. Skrót tajemniczy DINKS, to jest skrót od angielskich słów Double Income, No Kids, czyli podwójny dochód, brak dzieci. 14% małżeństw w Stanach Zjednoczonych żyje w taki sposób, że w sposób absolutnie świadomy i dobrowolny wyrzekają się posiadania potomstwa. Czyli z założenia, to jest niesamowite wynaturzenie, zastanówmy się chwilę nad tym, pobierają się, ale mówią, że oni dzieci nie mają, nie będą mieć i nie chcą mieć. Dlaczego? Dlatego, że im się to nie opłaca. Dlatego, że im jest wygodniej dostawać podwójną wypłatę i nie wydawać jej na wychowywanie dzieci. Mają psa lub kota, ale dzieci nie, bo dzieci wymagają czasu, wymagają naszych pieniędzy, naszego zaangażowania. Niesamowicie promuje się taki styl małżeństwa, nowoczesne małżeństwo. 14% małżeństw to jest naprawdę bardzo dużo. Kto z was oglądał taki serial, dawniej leciał chyba w TVN-ie, Kasia i Tomek, ręka do góry. Znacie w ogóle coś takiego? To jest dokładnie nowoczesne małżeństwo. Gdzie tam są dzieci? Nie ma dzieci. Jest małżeństwo lub też wolny związek, który ze sobą żyje szczęśliwie, mają kariery swoje zawodowe, pieniądze, mieszkanie, cokolwiek jeszcze tam innego, miło spędzają czas swoich znajomych. Rewelacja. Nie ma poświęcenia, nie ma ofiary z siebie, nie ma dzieci. Nowe małżeństwo. Może nie jest bez zobowiązań, ale bez dzieci. To jest właśnie taki obrazek Dinksów, czyli małżeństwo, para, siedzi sobie na ziemi, nie widać tego dokładnie, ale to jest $1, czyli siedzą na kasie. I ostatnia rzecz to feminizm. Szczerze powiem, że mało ludzi docenia nieprawdopodobną pracę kobiet, które są w domach i wychowują dzieci. Jak się mówi o takich kobietach w naszym społeczeństwie? Kura domowa, kura, siedzi w domu bez ambicji zawodowych, nic nie robi. To jest niesamowite zakłamanie, niesamowite. Ja mam 3 dzieci i wiem, jak to wygląda. Poświęcenie mojej żony przez pierwszych 5 lat było takie, że to ona przede wszystkim nie dosypiała. To ona poświęcała swój czas. To ona pracowała bardziej niż ja, chodząc do pracy zawodowej. To była jej ofiara i jej poświęcenie. Niedocenianie tego i sprowadzanie tych kobiet, które wychowują dzieci w domach, do roli kur domowych, odmawianie im godności jest czymś nieprawdopodobnym w dzisiejszym świecie. Prawda? Kobieta, która nie robi kariery zawodowej, nie liczy się w społeczeństwie. Kim jest? Nikim. Wychowuje dzieci. Jakież to niegodne. Nam myślą równe wyzwolone osoby. No nieprawdopodobne zakłamanie. Także tyle, nie będę się rozwodził więcej. To było takie krótkie zarysowanie 2 rzeczy. Pierwsze, Boży pomysł, czyli Boży plan dla rodziny. Czym jest rodzina w Bożym planie? I czym jest rodzina w XXI wieku? Jak bardzo się oddaliła od Bożego zamysłu. Kilka słów teraz, może to będzie prowokacyjne, możecie się z tym nie zgadzać, ale chciałbym powiedzieć kilka słów na temat rodziny w odnowie oraz rodziny w innych zaangażowanych wspólnotach, ruchach żywego Kościoła. To będą typowe schematy. Oczywiście nie każdy będzie się mógł pod tym podpisać. Czyli pierwszą taką rzeczą, którą możemy zaobserwować, to to, że zaangażowani rodzice chodzą na wszystkie spotkania, grupy dzielenia, modlitwy, super sprawa, a ich dzieci nie podzielają tych przekonań. Są ogólnie obojętne lub też gorzej, zbuntowane, niepodzielające przekonań swoich rodziców, kompletnie ich jakaś wspólnota nie interesuje, Kościół ich nie interesuje, msza święta ich nie interesuje. Dziwią się, że w ogóle rodzice spędzają w taki sposób czas. Pojawiają się naturalne napięcia pomiędzypokoleniowe. To jest pierwsza rzecz. Druga. Następują pewne próby ewangelizacji członków rodziny. Mam takie szczęście, że moja mama jest osobą nawróconą, żyjącą we wspólnocie w Bielsku, w innej co prawda niż tej, której ja jestem, ale może to jest bardziej zdrowe. I moja mama w pewnym momencie, kiedy się nawróciła, próbowała również ewangelizować mojego ojca. Bardzo charakterystyczny sposób. Typowy, myślę. Nie dla wszystkich, ale typowy dla wielu. Ty pójdź do spowiedzi na święto. Kiedy byłeś ostatni raz na mszy w niedzielę? I widziałem wtedy, co się dzieje z moim ojcem. Jego twarz się po prostu zmieniała. Zęby wychodziły na wierzch. Prawie tutaj taka piana się pojawiała. On już po prostu nie mógł tego słuchać. To była ewangelizacja, która naprawdę nie była udana. Chociaż bardzo kocham moją mamę i bardzo ją szanuję. Jest dla mnie najważniejszą osobą, po mojej żonie oczywiście. To jednak nie mogę się zgodzić z tym, że to była dobra metoda ewangelizacyjna. Mój ojciec odszedł z domu. Nie zwyciężyła. I to była pewna porażka. Wiele również takich porażek moglibyśmy z pewnością zanotować na swoim koncie. Próby ewangelizacji członków rodziny. Przez mówienie, chodź na spotkanie, tam jest tak fajnie, grają na gitarach, pośpiewamy sobie, pomodlimy się. Kompletnie nie trafiają, a już szczególnie do mężczyzn. Mężczyźni są zupełnie niewrawliwi na takie rzeczy. No przynajmniej w większości, prawda? Nie wszyscy oczywiście, przepraszam, tutaj to jest uogólnienie. Ale bardzo często ma to raczej znaczenie zniechęcające. Są ogólnie tym zniechęceni. Kolejna rzecz, bardzo często spotykana w odnowie, w innych również ruchach, Zaniedbywanie swoich obowiązków rodzinnych, dlatego że obowiązki we wspólnocie nagle się zwiększają. Chodzę na wszystkie spotkania. Codziennie na mszę. 45 minut różaniec codziennie. Wszystkie dobre formy zaangażowania religijnego. Super. Nie mówię tylko do małżeństw. Również mówię do dzieci, które mieszkają ze swoimi rodzicami, nawet tych, którzy są dorośli. Zwykle wiąże się to z tym, że moje obowiązki w domu, a każdy z nas takie ma, bez wyjątku, i dzieci, i dorośli, są zaniedbywane, co doprowadza naszych małżonków do furii lub rodziców. Do furii. Bo ty jesteś taki pobożny, ty chodzisz wszędzie, modlisz się i tak dalej, a kto posprząta swój pokój? A kto umyje podłogę? Kto ugotuje obiad? I tak dalej, i tak dalej. Zaniedbywanie swoich obowiązków domowych jest antyświadectwem. Antyświadectwem, które zniechęca członków naszych rodzin do pójścia za Chrystusem. Bo oni patrzą na nas i mówią tak. Jeżeli tak wygląda żywy Kościół, jeżeli tak wygląda nawrócony człowiek, to ja nie chcę takim być. Nie chcę takim być. I pojawiają się tutaj takie pojęcia jak kwietyzm, pietyzm, czyli pewne oderwanie od rzeczywistości, życie w pewnym metafizycznym świecie, który jest piękny dla wielu zakonników i wielu zakonnic, za to bardzo trudny do zniesienia dla naszych współmałżonków i współdomowników. Jeżeli taki człowiek codziennie przez miesiąc, dwa, trzy, rok, dwa, trzy unosi się nad ziemią i kompletnie nie jest zainteresowany życiem codziennym, nie można z nim o tym porozmawiać, co się dzieje, unosi się właśnie tak nad ziemią i lewituje, no to trochę jest to zniechęcające. Bardzo często pojawia się brak umiejętności obrony swojej wiary, czyli brak racjonalnych argumentów. Dlaczego ty tak myślisz? Dlaczego tak uważasz? Pojawiają się pytania od członków najczęściej naszych najbliższych rodzin. Bo ksiądz tak powiedział, bo na mszy tak usłyszałam, w radiu tak powiedzieli. To nie są argumenty. To nie są argumenty. Nie możemy w taki sposób rozmawiać z ludźmi, którzy chcą się czegoś od nas dowiedzieć. Jezus nie rozmawiał tak z Samarytanką, kiedy ona go pytała, a dlaczego w Jerozolimie, a nie na tej górze? Albo na odwrót. On jej to wytłumaczył. Nie powiedział, bo ja tak mówię. I koniec. I ty masz słuchać. Bo to jest rozmowa, którą możemy przeprowadzić z dzieckiem, które ma lat 5, a nie z człowiekiem, który jest dorosły i pragnie, żeby coś mu powiedzieć mądrego i rozsądnego. Problem getta. Co mam na myśli? Mam na myśli coś takiego, że bardzo często w naszych wspólnotach posługujemy się na przykład językiem, który jest kompletnie niezrozumiały dla ludzi, którzy żyją obok nas, którzy z nami współpracują, którzy z nami pojadą gdzieś na wycieczkę, którzy będą gdziekolwiek indziej. Mamy pewien sposób specyficzny zachowania, rozmowy. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że tak często jest i że to może być pewien problem w naszych relacjach. Na koniec tej części chciałbym pokazać pewien diagram, żebyśmy chwilkę nad nim się zastanowili. Można go sobie przerysować. Powiem, co jest w kolejnych kołach. W kole po lewej stronie są zajęcia chrześcijanina. W kole po prawej stronie są zajęcia tak zwanych ludzi nienawróconych, czyli powiedzmy ogólnie w tym naszym slangowym języku ze świata, chociaż bardzo tego nie lubię. Zobaczmy, co my robimy. Im dłużej żyjemy we wspólnocie, tym to koło po lewej stronie jest wypełnione szczelnie takimi równymi sposobami na życie jak chodzenie na spotkania wspólnotowe, chodzenie na spotkania grupy dzielenia, eucharystie wspólnotowe, uczestniczenie w życiu sakramentalnym, wiele różnych innych rzeczy, które robimy. Co jest po prawej stronie? Po prawej stronie zajęcia ludzi nienawróconych są takie. Pójście z kumplami na piwo, pójście do pubu, pójście pograć w bilard, jazda na nartach, uprawianie siatkówki, wyjście na salę gimnastyczną, wyjście na wycieczkę, gdziekolwiek jeszcze tam co innego robimy. Pytanie jest takie. Jeżeli poważnie traktujemy ewangelizację, gdzie się spotkamy? Gdzie się spotkamy? Co jest w tym środkowym polu, w tym punkcie kontaktu? Co tam może się znaleźć? Jaka aktywność? Tutaj chciałbym się podzielić z wami taką jedną ciekawą rzeczą, z mojego osobistego doświadczenia ewangelizacyjnego. Krucjatę wyzwolenia człowieka podpisałem, jak miałem 18 lat i chyba 2 tygodnie. Od tej pory nie używałem w ogóle żadnego alkoholu. Nie paliłem też w zasadzie nigdy żadnego tytoniu. I ogólnie w takich środowiskach, które używają tego typu używek, czuję się po prostu źle. Nie lubię czegoś takiego. Kiedyś mój kolega namawiał mnie, żebyśmy poszli razem do pubu. Nawrócony kolega, nawrócony, ze wspólnoty. I tak, co ja tam będę robił? Przecież będę się czuł fatalnie. Zadymione pomieszczenie, nie znoszę takich pomieszczeń. Od razu chce się mi kaszleć i w ogóle się źle czuję. Goście, którzy stoją, siedzą przy tym piwie, nie wiadomo, o czym będę z nimi rozmawiał. Po co ja tam pójdę? Nie lubię tego. Jednak zdecydowałem się na taki krok, że pójdziemy razem w to miejsce. Zupełnie wbrew sobie. Nie znoszę takich miejsc, naprawdę, uwierzcie mi. Ale postanowiłem, modląc się o to, że jednak to zrobię. Siedzimy w tym pubie, rozglądam się po tych zadymionych, lekko zamglonych twarzach. Nie, co ja tutaj robię? Cały czas taka myśl w głowie mi się pałęta. Co ja tutaj robię? Po co ja tutaj przyszedłem? Nagle widzę, 2 stoliki dalej, siedzi mój kolega z podstawówki, którego nie widziałem przynajmniej kilkanaście lat. Sam wstał, podszedł do mnie, ale uwierzcie mi, nie zapytał się mnie o moje życie duchowe. Zapytał się, czy mam 5 pożyczyć na piwo. Więc od tego rozpoczęła się nasza rozmowa. Zakończyła się tym, że po godzinie, tam kiedy cierpiałem w tym pubie, wyszliśmy na zewnątrz, poszliśmy pod jakiś kościół, bo był wieczór późny i wszystkie kościoły już były zamknięte, więc pod jakąś bramą pomodliliśmy się o przyjęcie Jezusa. Było takie niesamowite Boże prowadzenie. Czy zgodziłbyś się na to, żeby jako człowiek moralny, chrześcijanin, niepijący, niepalący, pójść do pubu, jeżeli Pan Bóg cię tam wezwie, żebyś tam posiedział, być może spotkasz kogoś znajomego. Czy zgodziłbyś się na to, chociaż tego nie znosisz i nie lubisz? Czy zgodziłbyś się na taki krok? To jest pytanie. To taka dygresja. Przechodzimy dalej. Chciałem, żebyśmy zastanowili się chwilę nad naszymi metodami ewangelizacyjnymi, szczególnie które dotyczą również rodziny. Potrzebujemy takiej głębokiej refleksji nad tym, żeby zobaczyć, co Pan Bóg ma dla nas, dla mnie i dla ciebie, dla mojej wspólnoty, dla twojej wspólnoty. Chciałem powiedzieć tutaj takie zdanie, niesłychanie istotne, jest w pewnym sensie kluczem do tej konferencji. Dlatego, że Pan Bóg ma plan wykorzystać ciebie i mnie, twoją i moją wspólnotę w dziele ewangelizacji. Ale jak to zrobić? To jest Jego plan. W związku z tym to zdanie brzmi tak. Swojej misji nie wymyślamy, tylko ją odkrywamy. Nie możemy sobie wymyśleć dzisiaj, że jutro będę ewangelizował miasto. Bo Pan Bóg może mnie powołać do czegoś innego. Muszę się dowiedzieć najpierw do czego. Ponieważ to On ma dla mnie ten plan. To ja go muszę odkryć, a nie wymyślać coś, co być może nie jest z nim zgodne. Co jest w tej chwili największym problemem w życiu Kościoła, myślę, w Polsce? Jeden z filozofów napisał bardzo takie trafne też krótkie zdanie. Jest to kryzys Boga. Na czym polega kryzys Boga? Jest to nieobecność Boga w naszym życiu, zamaskowana pustą religijnością. Niesamowicie trafne zdanie. Dlaczego? Dlatego, że my spełniamy wiele równych religijnych obowiązków. Ale gdzie tam jest żywy Bóg? Trudno się go doszukać. I żyjemy tak, jakby Bóg nie istniał. To jest definicja obojętności. Definicja obojętności, jeszcze raz, że żyjemy tak, jakby Bóg nie istniał. Okej. Jakie są metody dotychczasowe? Bardzo często. Wspomniałem już o nim. Zapraszanie ludzi na spotkanie modlitewne, na niedzielnych na przykład Eucharystiach, zauważyliśmy, nie wiem, może macie inne doświadczenia, ale u nas się nie sprawdza. Nie przychodzą ludzie. I nie przychodzą ludzie na spotkanie, jeżeli mówimy, przyjdźcie na jakieś seminarium, super będzie, rewelacja. Przyjdzie kilka osób. Dlatego też my często musimy zweryfikować nasze oczekiwania. Powiem wam takie krótkie świadectwo. Zrobiliśmy tydzień z Ewangelią 6 lat temu. Dla naszego miasta, które ma mniej więcej 200 tysięcy osób, przyszło na równe wydarzenia w tym tygodniu z Ewangelią 20 tysięcy osób, a do wspólnoty przyszło 20. 20. Później jeszcze do tego wrócę. Także liczby są bardzo wymowne. Jakie są nasze oczekiwania? Tutaj jest coś, o czym chciałbym powiedzieć, co nazwałem pokusą niecierpliwości. Jest to pokusa wielkich liczb i natychmiastowego sukcesu. Tak? Sukces, jak powiedział obecny papież, nie jest imieniem Bożym. Sukces nie jest imieniem Bożym. My często chcemy zobaczyć tłumy ludzi. W naszej wspólnocie też mieliśmy 20 lat temu takiego lidera, który był zafascynowany tym, jak widział na kasetach wideo takiego ewangelizatora afrykańskiego, Niemca chyba, Reinharda Bonkego. Pełno ludzi pada na twarz, uzdrowienia, cudawianki. W Bielsku musi być tak samo. Mamy stadion, na stadionie będą przychodzili ludzie, będą się nawracali, padali na twarz. Niestety tego człowieka nie ma już w naszej wspólnocie. Założył swój własny kościół protestancki. To był taki rozłam niestety 20 lat temu, całe szczęście jedyny w naszej wspólnocie. Odszedł. Z tego, co wiemy, po 20 latach stadion dalej pusty. Nie udało się mu. Za to też z kościołów protestanckich pochodzi pewna taka metoda, którą kiedyś żeśmy poznali i się nią zachwycili. Jestem z informatykiem z wykształcenia, bardzo przepraszam wszystkie osoby o humanistycznym wykształceniu. Powiem kilka słów na temat tego, co tutaj widać. Chodzi o to, mówiąc krótko, że jest tak zwany postęp geometryczny, wykładniczy, polegający na tym w ewangelizacji, że jeżeli jeden człowiek się nawróci i po roku nawróci drugiego człowieka i później tych dwóch po roku przyprowadzi następnych dwóch i tak dalej, to wtedy po 33 latach mniej więcej cały nasz świat, cała populacja zostanie zdobyta dla Chrystusa. Nasza wspólnota powstała 22 lata temu. No mniej więcej znajdujemy się tutaj w tym punkcie, gdzie jest 33 miliony ludzi nawróconych. Powinna cała Polska już być nawrócona. Naprawdę nasza gorliwość ewangelizacyjna, nie mamy sobie naprawdę tutaj dużo do wyrzucenia. Ewangelizujemy jak możemy, gdzie możemy, kogo możemy. Nie udaje się. Nie udaje się, żeby to zrealizować. I my często się zachwycamy taką koncepcją. Ja tak, tak, dokładnie ja tak chcę ewangelizować, żeby ten świat po 33 latach, to jeszcze to zobaczę, mam szansę, będzie cały dla Chrystusa. Wspaniała wizja. I okres podwojenia, jeden rok, będziemy po prostu tutaj tak pracować, żeby cały świat był dla Jezusa. Ludzka koncepcja. Tak bym to podsumował. Ludzka koncepcja. Tylko ludzka. Jaka jest Boża polityka? Jaki jest Boży plan? Boży plan to jest ziarnko gorczycy. Czyli aby wydało swój owoc, to ziarno najpierw musi umrzeć. Musi zgnić w ziemi. Inaczej pozostanie bezowocne. O tym sam Chrystus przecież powiedział. Czyli my nie możemy dać życia innym ludziom, jeżeli my, każdy z nas, ja i ty, najpierw nie umrzemy. Jak to przełożyć na konkrety dnia codziennego? To piękne zdanie, które powiedziałem teraz, głębokie bardzo. Jak to przełożyć? Czy jesteś gotów umrzeć dla swoich ambicji, dla pełnych stadionów ludzi? Czy jesteś gotów umrzeć dla swoich ludzkich planów? Czy jesteś gotów umrzeć dla swojego pragnienia spektakularnych cudów w twojej wspólnocie? Czy jesteś gotów wyrzec się swojego ja i umrzeć dla niego? Dzisiaj, teraz, w swojej rodzinie. Jak to przełożyć jeszcze konkretniej? Kiedy widzę moją żonę zmęczoną, nie pójdę na spotkanie, pomogę jej umyć naczynia. To jest śmierć mojego ja, dlatego że ja bym bardzo chętnie poszedł poprowadzić to spotkanie modlitewne, bo to lubię robić. Ale zostanę w domu i moje ja umrze, dlatego że widzę moją zmęczoną żonę, która również chce pójść spać. i chcę jej pomóc. To jest śmierć mojego ja. Czy jesteś gotowy na śmierć, żeby twoja ewangelizacja wydała owoc, żebyś zdobył choć jednego człowieka dla Chrystusa? Nie zrobisz tego, dopóki nie umrzesz. Nie ma takiej możliwości, żeby kobieta urodziła swoje dziecko bez bólu. Poród boli. 3 razy żeśmy to przećwiczyli, za każdym razem bolało. Moją żonę szczególnie, mnie trochę mniej, ale ją szczególnie. Nasze dzieci nie pojawiłyby się na świecie, jeżeli by się na to nie zdecydowała. To była jej ofiara z siebie, że została w domu i urodziła dzieci, pomimo bólu. Czasami odkrywamy swoją misję, którą Bóg dla nas ma i nie jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Czy święta Monika, matka świętego Augustyna, nie wiem, czy zdobyła dla Chrystusa więcej osób niż tylko swojego syna. Wiecie, jak zdobyła. Modliła się bodajże chyba przez 30 lat o nawrócenie swojego syna. Czy jesteś gotów na taką ofiarę? To jest ewangelizacja. Ona modliła się przez 30 lat o nawrócenie swojego syna. Jak to dobrze, że to zrobiła. Inaczej byśmy nie mieli doktora Kościoła, wielkiego biskupa. Choćby to był jeden człowiek, dzięki modlitwie jej nawrócony, to czy warto było? Warto było. Choćby nigdy nie zobaczyła pełnych stadionów, spektakularnych cudów, wielkich ewangelizacji, czy warto było? Oczywiście, że warto. Warto umrzeć dla samego siebie, żeby wydać owoc. Ona wydała swój owoc, jestem o tym przekonany, jest świętą Kościoła. Zrobiła w swoim życiu coś, co ją kosztowało. Wyrzekła się samej siebie. Przez 30 lat wołała do Pana o nawrócenie swojego syna i po 30 latach została wysłuchana. Aby każdy z nas tak wytrwale się modlił. Kilka słów na temat tak zwanego społecznego aspektu nawrócenia. Potrzebujemy innych braci i innych sióstr wtedy, kiedy się nawracamy. Bo nawrócenie oczywiście jest bardzo indywidualnym i osobistym aktem. To wtedy my zbliżamy się do Pana, nawiązujemy z Nim osobistą relację. Ale żeby to życie mogło kwitnąć, rozwijać się i owocować, potrzebujemy siebie nawzajem, tak jak teraz, tak jak w naszych wspólnotach. Wspólnoty inne potrzebują też innych wspólnot, o innych charyzmatach, żeby się wzajemnie zbudować i zachęcać. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy takich grup, w których będziemy się dobrze czuli. Młodzież potrzebuje grup rówieśniczych, żeby mogła wzrastać, żeby mogła mieć jakieś odniesienie do nieustannych ataków na swoją wiarę w szkole, wśród swoich kolegów i koleżanek. Bo inaczej nie pójdą za nami. Inaczej cały czas będą narzekać, będą te napięcia, po co ta wspólnota, bez sensu, ta modlitwa, to nie jest moja droga, to nie jest mój kościół, to nie jest moje życie, ja żyję inaczej. Jeżeli nie ma takiego środowiska życia, wiary dla młodych ludzi, to oni nie pójdą za nami. Czy jest coś takiego jak społeczny aspekt nawrócenia? Oczywiście on nie determinuje niczego, ale jest potrzebny. Tak, ewangelizacja w pracy i w rodzinie. Jak ewangelizujemy swoich współmałżonków? Tak, bo powiedzieliśmy już, jak nie ewangelizujemy. Zapraszanie na spotkania i tak dalej, to zwykle nie ma dobrych owoców. Przez prawdziwe świadectwo swojego życia. Przez cichość, pokorną służbę, pracowitość, wyręczanie w obowiązkach, pomaganie w odpoczynku, zorganizowanie czegoś takiego fajnego dla rodziny. To jest coś, dzięki którym takim świadectwom nawracają się nasi współmałżonkowie. Dzieci widzą, że naprawdę nam zależy na nich. To jest coś, co działa. Słowa już nie działają. Solidność pracy zawodowej. Etos pracy w naszym narodzie nie jest specjalnie duży. Może kilkanaście lat temu był jeszcze mniejszy, teraz jest zdecydowanie lepiej, przyznaję, na pewno, ale jeżeli mamy być świadectwem nawrócenia w naszych pracach zawodowych, miejscach pracy, to musimy do tego się przyłożyć. Musimy być rzetelni. Nie możemy sobie oglądać przez pół dnia stron internetowych w pracy, bo to jest antyświadectwo. Ludzie na nas patrzą. I wtedy, kiedy to robimy, to oni myślą sobie, o, nawrócony człowiek, tak? Tak wykorzystuje czas pracy. Dobra, to ja nie chcę taki być. Taka jest konkluzja. Ludzie patrzą na nas i wiedzą, że jesteśmy nawróconymi, mówiąc tym naszym językiem, osobami. I co z tego wynika? Kilka słów jeszcze na temat przygotowania wspólnoty do ewangelizacji. Na pewno powinniśmy to robić, ale wspólnota również powinna być do tego przygotowana. Jak? Są dwa warunki moim zdaniem konieczne. Musi być jedność we wspólnocie i musi być miłość braterska. Jedność, żeby się nie kłócić o wszystko. Szczególnie w grupie odpowiedzialnych, grupie liderów. Musi być miłość braterska, jedność. Inaczej każda ewangelizacja będzie nieudana. I chciałem tutaj posłużyć się takim przykładem z biologii. Zakres szkoły średniej, który mówi o naturalnej ewangelizacji. To jest taki obraz. Obraz związany z podziałem komórkowym. Bo właśnie myślę, że Pan Bóg uczy nas ewangelizacji przez naturalne sposoby. Jak mamy ewangelizować? No, myślę, że bardzo rzadko już w tej chwili wychodzimy z książeczką Cztery prawa duchowego życia, spotykamy kogoś na ulicy, chodź, opowiem ci Ewangelię. Nie. Bardzo często, coraz częściej potrzebujemy siebie nawzajem, relacji, przyjaźni, które trwają dłużej. Myślę, że powinniśmy czerpać z tego obrazu naturalnego podziału. Tak mniej więcej wygląda. To jest chwila. Nie będę tutaj się wgłębiał, bo nie jestem biologiem, przepraszam, absolutnie. Więc bardzo proszę mnie nie pytać o szczegóły tego obrazka, bo ich nie znam. Za to kilka rzeczy podstawowych, takich bezpośrednich, z tego można wyciągnąć. Ma to przełożenie na duchowe życie. Ogólnie są cztery takie procesy, które zachodzą w cyklu podziału. Tak w ogóle każda materia ożywiona, każdy z nas, składa się z komórek, żywych komórek. Te komórki się dzielą. W taki sposób rozwija się naturalne życie. Cyklicznie zachodzą procesy podziału i wzrostu komórki. Cztery, pięć faz cyklu komórkowego, cztery z nich to faza G1 i ta pierwsza faza, czyli faza wzrostu. Nie musi koniecznie trwać bardzo długo, 15 lat. Często jest taka pokusa, że wspólnota i każdy z nas musi dojrzeć do ewangelizacji. Tak dojrzewa i końca tego dojrzewania nie widać. Tak? Nie ma czegoś takiego. Człowiek, który poznaje Chrystusa, w zasadzie po poznaniu jest już gotowy do tego, żeby przekazać Ewangelię dalej. Tak, po jakimś krótkim wyjaśnieniu, szkoleniu, zachęcie może to naprawdę robić. Nie trzeba z tym długo czekać. Druga rzecz. Następuje replikacja DNA. To jest drugi krok w cyklu. I tak naprawdę wtedy przekazuje się skarb. Przekazuje się ten kod genetyczny do komórki, która ma dopiero się podzielić. To jest przekazanie skarbu naszej wiary do serca drugiego człowieka. Zasianie tego skarbu. Następna faza to jest przygotowanie do podziału, czyli trzeba się jakoś przygotować. Do tego jest potrzebne, tak jak wcześniej wspomniałem, we wspólnocie jedność i miłość braterska. I wreszcie faza ostatnia, mitoza, czyli podział. Nowe życie. Powstaje nowe życie, nowy człowiek rodzi się dla Chrystusa. Co możemy tutaj zobaczyć ciekawego w tym procesie? To, że po podziale komórka może wejść tak zwany stan G0. G0 to jest taki stan, w którym komórka przestaje się dzielić. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, na przykład brakiem wystarczająco dobrych substancji odżywczych albo wykryciem na przykład błędnego kodu DNA. To nie jest nic złego, że taka komórka na jakiś czas się nie dzieli. Absolutnie. Ona później może powrócić do tego naturalnego cyklu. Co to oznacza dla nas w tym naszym duchowym życiu? Oznacza to, że my również osobiście przez pewien czas nie ewangelizujemy. Bardzo różnych powodów. Trudności rodzinnych, zawodowych, trudności we wspólnocie. Nasza wspólnota też przez jakiś czas nie ewangelizowała, dlatego że mieliśmy duże problemy wewnętrzne. Nie ma sensu wtedy ewangelizować. Zupełnie. To jeszcze bardziej pogłębia kryzysy. Najpierw trzeba uporać się z tym, co jest najtrudniejsze, na przykład z trudnościami w relacjach pomiędzy odpowiedzialnymi, a później przystąpić do ewangelizacji. Jest taka faza spoczynkowa w tym cyklu podziału komórkowego. Nazywa się właśnie G0. To jest normalna rzecz, pod warunkiem, że nie trwa wiecznie. Jeżeli trwa wiecznie, to znaczy, że ta komórka umiera, nie istnieje. Że jakiś czas spoczynkowy jest czymś naturalnym, ale nie może trwać w nieskończoność. Tak, należy też zwrócić uwagę na niekontrolowane podziały. Niekontrolowane podziały komórek to są po prostu nowotwory. Tak, jak komórki zaczynają się dzielić jak szalone, w sposób zupełnie niezorganizowany, zbyt szybko powstaje wtedy w organizmie człowieka nowotwór, który w konsekwencji go zabija. I organizm umiera. Należy jednak, i też Pan Bóg nam to pokazał, w czasie pierwszej naszej ewangelizacji, kiedy 20 tysięcy osób wzięło udział w równych wydarzeniach ewangelizacyjnych, przyszło do wspólnoty 20 osób, że my, jako wspólnota, po prostu nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby ich przyjąć. Bo co my im damy? Jak zapewnimy im jakąś troskę, opiekę, animatorów i tak dalej, i tak dalej? Jak to zrobimy? Pan Bóg wie, ile osób możemy przyjąć we wspólnocie i przyprowadził z tych 20 tysięcy 20. I było to dla nas znakiem. Zastanawialiśmy się właśnie, dlaczego tak się stało. Zobaczyliśmy, że my jako wspólnota potrzebujemy trochę rzeczy zmienić. Wykształcić na przykład nowych potencjalnych animatorów, że musimy w nich zainwestować czas, naszą energię. Musimy to zrobić, bo inaczej nie przyjdą ci ludzie do nas. Pan Bóg ich nie przyprowadzi, bo nie ma do czego. Że takie imprezy masowe również są sposobem na ewangelizację, tym drugim. Pierwszym to jest coś naturalnego, coś, co obrazuje właśnie podział komórkowy. Powoli nawiązujemy relacje, zaprzyjaźniamy się z kimś, rodzina z rodziną, odwiedzamy się, idziemy razem na wycieczkę. Gdzieś w tym punkcie kontrolnym musimy się spotkać, prawda? Bo jeżeli ona jest pusta, to nie ma szans w ogóle na cokolwiek innego. Gdzieś się spotykamy, coś robimy razem. I wtedy po jakimś czasie mówimy im, dlaczego my tak żyjemy. Dlaczego na przykład w sobotę wieczorem w naszej rodzinie nie ma czegoś takiego jak oglądanie telewizora, tylko chcemy usiąść razem, chcemy się pomodlić, chcemy przeczytać czytania na przykład z niedzieli, chcemy podziękować za cały tydzień, chcemy spędzić przynajmniej pół godziny z naszymi dziećmi, żeby razem świętować. Nie tak jak cały świat, że tam każdy nie odzywa się do siebie i ogląda swój ulubiony program w telewizji. Chcemy żyć życiem chrześcijańskim. Chcemy przekazywać skarb Ewangelii następnemu pokoleniu. Do tego jesteśmy powołani jako rodzice. To jest nasze pierwsze zobowiązanie. Takie piękne zdanie usłyszałem wczoraj, że małżonek w ogóle jest pierwszą osobą w ważności po Bogu. To On jest twoją drogą. To Pan Bóg jego postawił na twojej drodze nieprzypadkowo. Właśnie On jest twoją drogą do świętości. I powinniśmy robić jedno i drugie. Powinniśmy angażować się zarówno w imprezy masowe, jeżeli to oczywiście jest zgodne z Bożym planem dla nas, który odkryliśmy, i powinniśmy stosować metodę naturalną. Tak, metody naturalne są zgodne z nauczaniem Kościoła. Tak jak wszyscy wiemy doskonale, to też jest zgodne z nauczaniem Kościoła. Cykl podziału komórkowego obrazuje pewną duchową rzeczywistość naszego podziału, przekazywania życia następnym ludziom, następnemu również pokoleniu i w naszych rodzinach, i w naszych wspólnotach, i poza nimi. Chciałbym zakończyć, bo już za długo mówię zdecydowanie, takim fragmentem, który wypowiedział obecny papież, wtedy kiedy był jeszcze prefektem Kongregacji do Spraw Wiary, kardynał Ratzinger, mówiąc o nowej ewangelizacji. Był to tekst, który bardzo mnie zainspirował do powiedzenia tej konferencji dla was dzisiaj. Jest to jedna taka główna myśl, trochę długa, dlatego proszę was o uwagę i skupienie, żebyście też mogli zobaczyć, co papież, mówiąc do różnych ewangelistów i katechetów, miał na myśli. Tu jednak kryje się także pewna pokusa niecierpliwości, pokusa dążenia do natychmiastowego, wielkiego sukcesu, pokusa wyścigu wielkich liczb. To wszakże nie jest metoda Boża. Do Królestwa Bożego, a więc także ewangelizacji, która jest narzędziem i nośnikiem Królestwa Bożego, odnosi się przypowieść o ziarnku gorczycy. Królestwo Boże wciąż rozpoczyna się od tego znaku. Nowa ewangelizacja nie może być próbą natychmiastowego przyciągnięcia za pomocą nowych, bardziej wyrafinowanych metod, wielkich mas ludzi, którzy oddalili się od Kościoła. Nie. Nie na tym polega obietnica nowej ewangelizacji. Podjąć nową ewangelizację znaczy nie zadawalać się tym, że z ziarnka gorczycy wyrosło wielkie drzewo Kościoła powszechnego. Nie sądzić, że to wystarczy, jeśli w jego listowiu mogą zagnieździć się najrówniejsze ptaki. Ale zdobyć się na odwagę rozpoczęcia od nowa, z pokorą, od skromnego ziarenka, pozwalając Bogu zrządzić, kiedy i jak ono się ma rozwinąć. Wielkie sprawy zaczynają się zawsze od małego ziarenka, a masowe ruchy są zawsze nietrwałe. Kardynał Józef Ratzinger, nowa ewangelizacja. Jeszcze raz. Wszystkie wielkie sprawy zaczynają się od małych rzeczy. Wielkie ruchy są zawsze nietrwałe. Bożą polityką jest polityka ziarnka gorczycy, które musi umrzeć, żeby dać nowe życie. Tak jak ty musisz umrzeć, żeby dać nowe życie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Chwała Panu.